Chciałabym Państwu dzisiaj zająć chwilkę czasu problematyką Starego Miasta. Będziemy dzisiaj mieli kilka punktów, mamy w porządku obrad kilka punktów dotyczących Starego Miasta, o wystarczy. I o tym chciałabym chwilę powiedzieć i pokazać Państwu kilka ilustracji, ale zanim do tego przejdę, w nawiązaniu do oświadczenia pani radnej Dudziak, która jest z opozycyjnego klubu w stosunku do lewicy niby, ale chciałam powiedzieć, że się całkowicie podpisuję pod tym wszystkim, co pani radna Dudziak powiedziała, z troską i z zaniepokojeniem. Oświadczenia radnych służą temu, żeby radni powiedzieli to, co im leży na sercu, sumieniu czy wątrobie, jak to popularne polskie stare przysłowie czy powiedzenie mówi. I odebrałam to wszystko, co pani radna mówiła, jako troskę o realizację właściwą tej inwestycji balonowej na Łazarzu przy szkole, która, już się nie będziemy tu licytować, ale był to wniosek do budżetu Klubu Zjednoczonej Lewicy i jednym z warunków naszego poparcia budżetu. Został on przyjęty autopoprawką pana prezydenta, co nas bardzo ucieszyło. Pani radna Dudziak składała ten sam wniosek, więc jakby ten wniosek został, no, był naszym wspólnym. Jeśli chodzi o realizację przez PIM inwestycji na samym Łazarzu, i do tego się ograniczę, bo chciałabym tak naprawdę mówić o Starym Mieście, ale przyłączam się do tego głosu, ponieważ płyną z Łazarza bardzo niepokojące sygnały, które jako przewodnicząca klubu Lewicy chciałabym zgłosić, ponieważ dotyczą także wniosków, które nasz klub składał. I ograniczam się w tej chwili wyłącznie do Łazarza, ale nie dotyczy to wyłącznie realizacji na Łazarzu, a w zasadzie braku ich realizacji. Na przykład zgłosiliśmy w tym roku problem chodnika przed przedszkolem przy ulicy Chociszewskiego. Został ten wniosek przyjęty na takiej zasadzie, że będzie zrealizowana koncepcja w tym roku, a zrealizowane zadanie w przyszłym. Okej, 350 tysięcy jest zarezerwowane w budżecie. I co się okazuje? Wczoraj dzwoni do nas zaniepokojona Rada Osiedla, która się dowiaduje, że nie będzie zrealizowany ten projekt tego chodnika. On jest poważnie uszkodzony i zagraża bezpieczeństwu dzieci, ponieważ brakuje 12 tysięcy, ponieważ PIM stwierdził, że brakuje 12 tysięcy i jeżeli Rada Osiedla nie da 12 tysięcy, to ten projekt nie będzie zrealizowany. No, Rada Osiedla rozdysponowała już swój budżet i po prostu nie ma tych 12 tysięcy, ale też nie rozumie sytuacji, w której w budżecie jest 350 tysięcy i nie można z tych planowanych wydatków na ten chodnik, no, dołożyć ewentualnie do PIM-owskiego wyliczenia potrzeb kosztów projektu. Ale to jest drobna sprawa. Natomiast dwa lata temu Klub Radnych Zjednoczonej Lewicy wnioskował o remonty chodników, o które przecież wiemy, no, mieszkańcy Poznania wnoszą w wielu dzielnicach. I pan wiceprezydent Wodarski zaproponował, ażeby w przypadku Łazarza był realizowany remont chodnika wzdłuż ulicy Jarochowskiego, bo tam jest gotowy projekt. W związku z tym nasz klub przystał, że okej, jeśli chodzi o Łazarz, remonty na Łazarzu, niech to będzie ulica Jarochowskiego. Zresztą wskazywała ją też Rada Osiedla. Nie został zrealizowany to przedsięwzięcie w zeszłym roku. W tym roku słyszymy, mam kolejne sygnały od Rady Osiedla, od pana przewodniczącego Rady Osiedla, że PIM z niezrozumiałych względów, mając gotowy, uzgodniony projekt, koncepcję, zaopiniowany pozytywnie przez mieszkańców, przez Radę Osiedla, udało się uniknąć awantur o miejsca postojowe, o ścieżki rowerowe, to wszystko jest uzgodnione i to nie będzie realizowane, czy nie jest realizowane, a tam jest odłożona kwota 3 milionów. I nasz klub, no, zgodził się na to, żeby, no, to Jarochowskiego było realizowane na sugestie, no, pana prezydenta i PIM-u. A teraz okazuje się, że kolejny rok wygląda na to, że ta kwota po prostu nie będzie zrealizowana. Podobnie ma się rzecz z chodnikami na Jeżycach, gdzie także zwrócono 1 000 000 zł niezrealizowane do budżetu, to jeszcze w październiku ubiegłego roku. Ale przechodzę do Starego Miasta. Nie muszę wszystkim na tej sali, nikomu na tej sali przypominać, że Stare Miasto do końca XIX wieku było cytadelą, częścią cytadeli, twierdzą, że w związku z tym nie podlegało modernizacyjnym procesom, jakim podlegały miasta europejskie w XIX wieku. Nie muszę przypominać, że Łazarz, Wilda, Jeżycy nie były częścią Poznania, były osobnymi miasteczkami. I to, co chcę dzisiaj zasygnalizować, dotyczy tego, że w ostatnich latach, w zasadzie od początku lat 90. miast rozwoju następuje postępująca degrengolada i degradacja naszego Starego Miasta. A nie trzeba być specjalistą od rozwoju miast, bo każdy na tej sali wie, że o rozwoju miasta, o pozycji miasta, o jego potencjale decyduje to, czy centrum miasta, czy śródmieście miasta żyje, a o tym decyduje fakt, czy w tym śródmieściu, w tym centrum danego miasta żyją, mieszkają ludzie. To, co się zaczęło dziać niepokojącego już na początku lat 90. z różnych powodów, z powodu uruchomienia kilku niebezpiecznych procesów, eskaluje w tej chwili i nasze Stare Miasto doświadcza postępującej degradacji, a ludzie stąd masowo wyprowadzają się. Następuje masowy eksodus mieszkańców Starego Miasta. Ja jestem mieszkanką Starego Miasta od 1986 roku. Świadomie, nie będąc z urodzenia poznanianką, przyjechałam tu na studia. Świadomie wybrałam Stare Miasto jako z mężem, jako miejsce, w którym chcieliśmy zamieszkać. Jest na sali pan Andrzej Rata i pan Artur Rożeński, którzy są mieszkańcami Starego Miasta, tak jak ja. Pan Łukasz Mikuła też mieszka stosunkowo od niedawna na Starym Mieście. Obserwujemy te procesy. Ja kocham Stare Miasto i ja nie pozwolę i nie będę milczeć. Ja nie jestem radną ze Starego Miasta. Z uwagi na, nie wiem, czy będę kandydować do Rady Miasta, czy nie, ale niestety, jeżeli będę kandydować, to nie ze Starego Miasta, z uwagi na dziwaczność okręgów, jaka nastąpiła i połączenia Starego Miasta z Ratajami, no ale to już jest inna kwestia. Także proszę nie odbierać tego, co mówię i co chcę dzisiaj powiedzieć i pokazać jako jakiś element czyjejś kampanii wyborczej. Ja to mówię po prostu jako mieszkanka Starego Miasta, która nie może dalej przechodzić obojętnie wokół tego, co się dzieje. Dziać się zaczęło w latach 90., kiedy na skutek, nie wiem, ignorancji, fałszywego wyobrażenia o nowoczesnych rozwiązaniach w politykach mieszkaniowych, jakiejś neoliberalnej wiary w magiczną rękę magicznego wolnego rynku, uruchomiono procesy, które doprowadzały do tego, że ludzie zaczęli, że zwykłemu człowiekowi, że zwykły człowiek nie mógł sobie pozwolić na to, żeby dalej mieszkać na Starym Mieście. Kiedy myśmy się wprowadzali w połowie lat 80. na Stare Miasto, to Stare Miasto było przekrojem społecznym. Tam mieszkały wszystkie warstwy społeczne i to właśnie było fajne, to miasto żyło. Tam ludzie mieszkali, tam ludzie pracowali, tam były sklepy, potem był przełom, transformacja, był handel na ulicach, potem ten handel się przeniósł do lokali użytkowych i to Stare Miasto było emanacją życia, było centrum kultury, także tam na Starym Mieście były kina, na Starym Mieście były teatry, na Starym Mieście były księgarnie. Na Stare Miasto się przyjeżdżało spędzać czas, robić zakupy, spędzać czas wolny, korzystając z placówek kultury. To wszystko to jest już przeszłość. Zostały tylko jeszcze 2 teatry. W latach 90. doprowadzono do wykupu mieszkań, czemu ja byłam już jako radna przeciwna, ale oczywiście uważano, że to jest super pomysł, pozwolić na sprzedaż lokali komunalnych, po czym ludzie wykupywali te mieszkania i je zamieniali na lokale użytkowe, bo był duży wtedy popyt jeszcze na Starym Mieście na lokale użytkowe. Tymczasem ludzi z kwaterunków kwaterowanych do prywatnych kamienic uwięziono w tych prywatnych kamienicach, bo nawet uchwalenie dodatków mieszkaniowych połowie lat 90. było tak skonstruowane, że w zasadzie nie obejmowało lokatorów kamienic z uwagi na ograniczenia metrażem. Prawdziwy dramat nastąpił już w czasach prezydentury Ryszarda Grabennego, kiedy zaczęto w sposób zupełnie kuriozalny, jeśli patrzeć na miasta nie tylko w Europie, ale na świecie, lokować centra handlowe, olbrzymie centra handlowe wewnątrz Śródmieścia. Czy Państwo znacie centra handlowe w Śródmieściu Berlina? Jest KDW i może jeszcze jeden duży sklep, a centra handlowe lokuje się na obrzeżach miast. Na obrzeżach. Centra handlowe są dla ludzi, którzy jadą samochodem, czy mieszkają na obrzeżach i tam kupują. Natomiast w centrach miast są sklepy. Stary Browar niech by był wyjątkiem, tak? To położyło, to rozpoczęło rozkład handlu i dramat sklepów na tym naszym Starym Mieście. W połączeniu z eksodusem mieszkańców, których po prostu nie było stać na przy wszystkich niewygodach związanych z mieszkaniem na Starym Mieście, spowodowało to, co w tej chwili eskaluje. Natomiast w tej kadencji doszły do tych problemy z prowadzeniem tu zwykłego życia. Trudno się dziwić, że ludzie, którzy mają do zrobienia zakupy, no jadą robić te zakupy, nawet mieszkając na tym Starym Mieście, robić te zakupy tam, gdzie mogą zaparkować samochód, bo robią duże zakupy, ciężkie zakupy, więc jadą do tego nieszczęsnego centrum handlowego, gdzie jest darmowy parking, tak? Ale potem by przynajmniej chcieli podjechać pod dom i móc te zakupy wypakować i zanieść na górę, na czwarte, piąte piętro kamienicy, gdzie nie ma wind. Przynajmniej na chwilę zaparkować ten samochód. I to, co się dzieje w tej kadencji, no to jest po prostu zabór miejsc postojowych dla mieszkańców, o czym już tutaj nie tylko ja wielokrotnie mówiliśmy. Ja chciałam tylko Państwu pokazać, już kończąc, jakie to wszystko przynosi efekty. Tylko mi tutaj teraz uciekły moje zdjęcia. Chciałam Państwu tylko pokazać, jak te procesy zaskutkowały. Czy może obsługa podejść, bo tutaj jest, dobrze. Ja tu mam takie wybrane z zdjęcia, to co Państwo teraz widzicie, to jest ostatni wieczór McDonalda przy ulicy 27 grudnia. Symptomatyczne. Był to pierwszy McDonald's otwarty po transformacji w Polsce. Przy ulicy 27 grudnia, w sercu Starego Miasta, na wprost okrąglaka. McDonald's, który był pełen ludzi i został zamknięty. Jest to jakoś symptomatyczne dla procesów, które się dzieją. Pokazuję Państwu tylko w tej chwili trakt od ulicy Masztalarskiej prowadzący wzdłuż ulicy 23 lutego, która podobno ma się inaczej w tej chwili nazywać. dla mnie będzie jeszcze długo ulicą 23 lutego. Tutaj na tym zdjęciu słabo widocznym na przykład jest pokazana, to jest ulica Masztalarska, stacja rowerowa. Super, niech będzie ta stacja rowerowa, tylko dlaczego ona została usadowiona tak, ażeby w tym miejscu nie mogły parkować samochody mieszkańców Starówki? Czy my chcemy, żeby ludzie mieszkali na Starówce, czy my chcemy ich do końca stąd wygonić? Bo od 1994 roku liczba mieszkańców Starówki zmniejszyła się o połowę, proszę Państwa. I co tydzień wyprowadzają się stąd kolejne rodziny. Ponieważ ja tych ludzi znam, ci ludzie znają mnie, ponieważ ja prowadząc kampanię do samorządu, kiedy stąd kandydowałam, chodziłam po prostu po tych mieszkaniach zawsze. Biegałam po tych kamienicach i widziałam, kto mieszka, i widziałam, kto mieszkał w 1994 roku, w 1998 roku, w 2002 roku. I ludzie do mnie dzwonią i mówią: pani Kasiu, wyprowadzamy się, bo już tego dłużej nie zniesiemy. Dlaczego te słupki stoją tu, gdzie tu stoją? Po co? Na złość? Przepraszam, bo mi się tu jest. Zlikwidowaliśmy stację benzynową. Okej. Co zrobiliśmy w jej miejsce? Była to fajny pomysł i muszę powiedzieć, że pan Mariusz Wiśniewski, dzisiaj wiceprezydent, prowadząc komisję rewitalizacji, czuł problemy tej Starówki. Ta komisja rewitalizacji przygotowała fajny dokument, bardzo gruby, szczegółowy, rewitalizacji Starego Miasta. Pewne działania pana Mariusza jako wiceprezydenta punktowo starają się coś z tym Starym Miastem zrobić, natomiast całościowo to nie działa. Całościowo jest tak, że ludzie stąd uciekają. Proszę Państwa, tak wygląda ulica 23 lutego. Dzisiaj. Jeszcze do niedawna chodziłam tutaj na jedzenie wegetariańskie. Tak? Lokal przy ulicy 23 lutego. Heleny Lewandowskiej. Zamknięty. Proszę Państwa, Plac Ratajskiego. Połowa lokali na Placu Ratajskiego jest pusta. Połowa lokali, w połowie lokali, jak nie więcej, wiszą ogłoszenia lokal do wynajęcia. Biuro do wynajęcia. Księgarnia Adama Mickiewicza. Przepraszam, te zdjęcia są... To nie jest smog, tylko mi aparat wysiadał. No podcienia przy ulicy Gwarnej. Czy tak... mieszkańcy pytają, czy tak ma wyglądać centrum miasta. Jest monitoring. Jest Straż Miejska. Jest policja. Czy w XXI wieku naprawdę nie można wyciągnąć konsekwencji w stosunku do ludzi, którzy powodują taki, a nie inny wygląd tych miejsc, które są centralnymi miejscami Śródmieścia Poznania? To jest Śródmieście Miasta Poznania. To jest wizytówka Miasta Poznania. Tu już pokazywałam ulicę Kościuszki, prosiłam, żeby ten pas ruchu był ten w lewo uruchomiony, żeby nie było tu sztucznego korka. Pan Mariusz Wiśniewski podszedł do mnie na ostatniej sesji i powiedział, że to będzie zrobione. Podziękowałam, ale niestety nadal jest, jak jest na tym zdjęciu. Pokazywałam już te zdjęcia Państwu. To jest ulica Gołębia, środek dnia. Czy naprawdę, tu są wszędzie kamery. Czy gdyby były nakładane kary 100 zł, 200 zł za rzucenie opakowania? Przecież tu chodzi nasza Straż Miejska. Czy nie można... Ja nie mam pretensji do Straży Miejskiej, ja mam pretensje do tych, którzy wyznaczają zadania Straży Miejskiej. Gdyby jeden, drugi, trzeci zapłacił 200 zł za rzucenie PETA, tak jak zrobiono w Azji, w Singapurze, ulice czyściutkie. Tylko nikt o to nie dba. Nikt tego nie wymaga.
Kasiu.
Chciałam jeszcze, tylko już kończę, przepraszam, bo ja zawsze mówię za długo, bo mi się wydaje, że mówię za mało. Chciałam Państwu pokazać jedno z wielu miejsc, które dla mieszkańców nie tylko Poznania, ale dla mieszkańców nie tylko Starówki, dla przewodników miejskich są przykładem skandalu, którego nie powinno być. To są podcinie na wprost Muzeum Archeologicznego. Proszę Państwa, ile razy tam się idzie? Czy w dzień, czy w nocy? Smród, przepraszam, moczu. Byłam tam wczoraj. To są zdjęcia robione wczoraj. W środku dnia, kałuże moczu. W środku dnia, nie nocą. Rozmawiałam z panem, który tam prowadzi sklepik. Mówię, że rozpoczyna dzień od tego, że zmywa mocz. Dzwonił do mnie wczoraj przewodnik miejski w sprawie godziny 10 i sklepu z alkoholem, ale także prosił, żeby zrobić coś z tymi podcieniami, ponieważ te podcienie są na trakcie turystycznym wycieczek zagranicznych i im jest za każdym razem wstyd, kiedy prowadzą tą wycieczkę zagraniczną w tym zapachu, w tym smrodzie tego moczu. Przecież to jest stare, serce starego rynku. No, przecież tam są kamery albo powinny być kamery, tak? Oświetlone to miejsce powinno być. Przecież tych ludzi, którzy tam korzystają z tego jako toalety, można zlokalizować i ukarać. Dlaczego tam nie stoi policja nocą? Ale to się dzieje też w środku dnia, bo ten pan, który tam sprzedaje płyty, mówił, że tam godzinę wcześniej przyszedł facet i oddawał mocz o godzinie 2 po południu. Dlaczego nie wyciąga się konsekwencji? No właśnie, tu mamy. I ostatnią rzeczą, już kończąc, jaką chciałam poruszyć, jako ilustrację do naszych dzisiejszych rozważań o Starym Mieście, to, że można by małymi, dostępnymi narzędziami czynić zamieszkiwanie na Starym Mieście ludziom zwykłą życzliwością i myśleniem o potrzebach zwykłych ludzi, pamiętaniem i wychodzeniem im naprzeciw, znośne. To jest przykład ulicy Mielżyńskiego, tam gdzie mieszkam. I spójrzcie Państwo na ten słup, jak on stoi. On został tak postawiony, żeby tam nie można było zaparkować. Z niewiadomych powodów. Przy ulicy Mielżyńskiego mieszka, jeszcze mieszka wielu ludzi. Na podwórzach brak miejsc do parkowania. Natomiast ponad 1/3 dostępnych miejsc została sprzedana bankom, które nie pozwalają tam parkować także w środku nocy. To, co pokazuje, to jest słupek, który tarasuje miejsca dwa postojowe, które do niedawna jeszcze funkcjonowały z niewiadomych powodów. No ludzie to odbierają jako zwykłą złośliwość, tylko nie wiadomo, czemu mają tą służyć. Ja parokrotnie składałam dwie interpelacje, które nie przyniosły skutku, w związku z czym zajmę jeszcze 2 minuty i pokażę, i poproszę o to po raz trzeci. Pokazuję Państwu słupki. Prosili o to mieszkańcy ulicy Woźnej i Ślusarskiej. Ludzie, którzy tam jeszcze mieszkają. Zależy nam na tym, żeby ludzie mieszkali na Starówce, żeby chcieli mieszkać. I poprosili mnie mieszkańcy, ażeby te słupki, które Państwo widzicie, cofnąć z powrotem tak, jak one stały, 1,5 metra w głąb Woźnej, bo wtedy powstawała tu taka naturalna zatoczka. I jak ci mieszkańcy przyjeżdżali z czymś cięższym do domu, to mogli na 10 minut ten samochód postawić, wnieść to coś, dziecko, wózek, zakupy, szafę na górę i potem odjechać, bo tutaj nie można parkować, tu się nie parkuje. Z jakiegoś powodu te słupki i na rogu Ślusarskiej i na rogu Szewskiej zostały przesunięte tak, że ten samochód już nie może stanąć. Dwukrotnie prosiłam o to, bezskutecznie. Pokazuję Państwu róg Wodnej i Ślusarskiej, gdzie te słupki właśnie stoją tak, jak wcześniej stały na tej Woźnej, gdzie powstaje ta naturalna zatoczka, z której mieszkańcy mogą na chwilę skorzystać. Jest to zwykła życzliwość i myślenie o potrzebach. To nic nie kosztuje. Przesunięcie słupków o 1,5 metra, a tak dużo zmienia. I w imieniu Klubu Radnych Lewicy w związku z tym wszystkim prosimy dzisiaj Państwa radnych o to, żebyście przegłosowali tą godzinę 10:00. To nie sprzedawanie alkoholu od godziny 10:00, nie od 11:00. Odebraliśmy wczoraj, chyba nie tylko my, w zasadzie cały dzień dzwonił telefon od mieszkańców Starego Miasta. Ja już widząc numer, którego nie miałam wkodowanego w komórce, podnosiłam telefon i mówiłam tak, radni Lewicy będą głosować za godziną 10:00, bo wiedziałam, że jest to kolejna osoba, która to prosi. To nie rozwiąże problemów Starówki. To nie rozwiąże wszystkich problemów Starówki, ale chociaż wpłynie na, będzie jakimś jednym małym narzędziem służącym temu, żeby ta rozwydrzona nie tylko młodzież, ale także młodzież pijana, może nie chodziła tymi ulicami Starego Miasta, nie rzucała w środku nocy tych puszek po piwie, nie rozbijała tych butelek, nie awanturowała się. Apeluję o to, żeby Straż Miejska dopilnowywała ciszy nocnej. Chcemy, żeby ludzie korzystali z warty i spędzali tam czas. Miło, wiosenno-letni czas. Ale to nie znaczy, że ma być tolerowane zachowanie zakłócające ciszę nocną innym mieszkańcom. I wystarczy, że policja czy Straż Miejska będzie nakładała mandaty za nadmierne hałasowanie po godzinie 22. Mieszkańcy, którzy mieszkają w okolicach Warty, nie mają nic przeciwko temu, że ktoś siedzi i miło spędza tam czas, ale chcą móc spać, tak? Także nie jesteśmy za tym, żeby wprowadzać zakazy, ale jesteśmy za tym, żeby, skoro ludzie nie wynieśli w genach ani z domu kultury osobistej, to ażeby nasze służby mundurowe tę kulturę osobistą i pewne normy społeczne w ludziach wymagały jak trzeba mandatami i karami finansowymi. 100 lat temu Szwecja słynęła ze złodziejstwa. Obcinano ręce za kradzież, ja tego nie proponuję. Natomiast dzisiaj Szwecja jest przykładem, czy była do niedawna, kraju wyjątkowej uczciwości. Dziękuję.
Dziękuję. Zamykam punkt 3 oświadczenia.